Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj imieniny miesiąca, czyli 4/4. Zwyczajem moich dawnych uczniów, tu ich pozdrawiam, jeśli słyszą, kilku z nich pisuje mi w mailach odpowiedzi. Był to dzień bez dwójki, bardzo ważny. Ale dzięki temu zapamiętali, że właśnie w imieniny miesiąca, kwietnia, była bitwa pod Racławicami. No, raz w klasówce miałem też taką odpowiedź, podaj, kiedy była bitwa pod Racławicami, i w punkcie tym widzę odpowiedź. Była w imieniny miesiąca. Też można sobie tak skrócić. Ważne, żeby w ogóle była. Otóż kilka znowu słów. Wracamy do powstania Kościuszki. Już po raz nie wiadomo który, ale rocznica jest rocznicą. Była 222, taka szczególnie okrągła, czy swoiście okrągła. Teraz mamy oczywiście 223. I zdajemy sobie sprawę, że przyrost dat już niewiele znaczy. Znaczy natomiast rozważanie bitwy, tak jak się rozważa drogę męki pańskiej, tak jak się rozważa w własnym życiu wydarzenia, nie wiem, ślubu, pogrzebu, narodzin dziecka, śmierci rodziców, cokolwiek, co ma głębszy sens. Dlaczego? Bo wtedy my nabieramy głębszego sensu. Także dziś skupimy się na samej bitwie. Okoliczności naszkicuję tym, co nas po raz pierwszy słuchają w skrócie, resztę proszę sobie doczytać. I tu polecam książkę. Książkę na szczęście dla ciekawskich, niestety dla leniwych, dwutomową. Ale z tych dwóch tomów należy wybrać tom pierwszy. Tytuł banalny. Powstanie Kościuszkowskie 1794. Ale podtytuł ciekawszy. Dzieje militarne. Wszystkie inne schodzą na plan dalszy. Skupimy się na dziejach militarnych. Pamiętając, że są one materialną podstawą trzech następnych pięter, z których się każda bitwa składa. A mianowicie dzieje polityczne. Jakie to miało znaczenie w ówczesnej sytuacji? Kilka słów się dowiemy. Wreszcie dzieje społeczne. Jak to zmieniło społeczeństwo? Dlaczego potem te Racławice były ważniejsze po bitwie niż w samej bitwie? Dlaczego one miały tak długie echo? Zygmunt Dzwon oczywiście na Wawelu nie jest największym nawet w Polsce, a co dopiero w Europie, ale zasięg jego dźwięku nie ma równego w Europie. Podobno Chińczycy mają lepsze. Ale tu jest co ważne, że ów społeczny oddźwiękowej bitwy, wykorzystanie maksymalne tego, co dzisiaj się nazywa polityką historyczną, a wtedy było tradycją narodową, niesie ze sobą czwarty, najważniejszy dla nas w zasadzie poziom. Poziom duchowy. Czyli obrona godności człowieka. Na swojej ziemi i w swoim dobrze pojętym interesie. Czyli o swoją przyszłość. O to, żeby dzieci były w polskich szkołach, w chrześcijańsko-katolickich kościołach, a nie w jakichś innych z półłamanym krzyżem czy półksiężycem i tym podobne rzeczy. Czyli walka o imponderabilia, o rzeczy, których się nie da wypowiedzieć, ale o których wiemy, że są i wokół których my żyjemy. Ktoś powiedział, że taka prosta dialektyka, prosty sposób rozróżnienia. Jedni ludzie żyją wokół siebie, a drudzy wokół wartości. Ci, którzy żyją wokół wartości, są jak ciastko z dziurką. Najważniejsze jest, co jest w tej dziurce właśnie, co tam siedzi. To jest właśnie patriotyzm. Więc są tacy, którzy są keksem, takim mordoklejkiem i trudno się z takimi ludźmi żyje, bo ciągle o sobie mówią, a są tacy, którzy mają coś w sobie, co nie jest ich, ale co jest przez nich przekazane. I to jest wtedy cenne. Oni dają to, co sami zaczerpnęli. I te Racławice właśnie są takim ciastkiem z dziurką, czyli przesłaniem tamtych pokoleń. Zawsze się zastanawiałem, co myślą ludzie, jak idą do boju. Jako mały chłopiec wyobrażałem sobie jakieś wspaniałe myśli. Potem pytałem ojca chrzestnego, słuchaj, a jak ty w tym powstaniu szedłeś z tym stenem? To o czym myślałeś? Mówię, wiesz, tylko o jednym, żeby się nie potknąć. No i w końcu się potknął i wtedy przeleciały mu nad głową pociski wroga i wiedział, dlaczego się potknął. I dlatego przeżył. Także człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi, a czasem podstawia nogę, żeby nas one nie trafiły. I coś takiego właśnie było w Racławicach. Dlatego, że Racławice zdobywają chwałę, dostępują uznania największego u swoich przeciwników. Rosjanie prawie nie piszą o Racławicach. Tak się tego wstydzą, że z trudem znalazłem podręcznik, militarny zresztą, wydarzeń związanych, nie wiedzieć czemu, z Suworowem, choć go tam nie było. No ale na marginesie wynikało to z tego, że owi generałowie, Tormasow, którego rozgromiono, i Denisow, który nie zdążył, przygotowywali drogę Suworowowi. Jak wiemy, w Rosji, jak idzie ktoś wielki, to przed nim się rozwija dywan. No więc oni właśnie taki militarny dywan tu rozwijali, no i się potknęli pod jakimiś Racławicami. I majstersztyk zakłamywania tej bitwy, omijania, przemilczania, wykrzywiania, no był tak przedziwny, że aż mnie ubawił. Ile trzeba wysiłku, żeby nie powiedzieć prawdy, która jest prosta. Racławice obudziły Polaków. I jeden z Rosjan na samym końcu nazywał się Pistor, pewnie jakiś Szwed w służbie rosyjskiej, albo jakiś inny innoziemiec, pisał tak. Niechętny bardzo, więc pochwał nie było. Ale tacy też są cenni, bo jeżeli niechętny człowiek coś pisze, to znaczy, że docenia to zjawisko. Z niechęcią, ale docenia. Pierwsze to zwycięstwo odniesione przez Kościuszkę nad naszym wojskiem, pisze ów Pistor, pociągnęło do powstania wielu Polaków. Bojaźliwi nabrali odwagi, a niezdecydowani dali się unieść fali patriotyzmu. No tu akurat on patriotyzmu to nie użył, ale entuzjazmu, o coś takiego. Po rosyjsku to trochę inaczej brzmi. Dopiero po bitwie pod Racławicami insurekcja jego znalazła grunt pod nogami w województwie chełmskim i lubelskim. Pamiętajmy, to były dwa różne kraje w dawnej koronie. Lubelszczyzna była Małopolską, a Chełmszczyzna to Ruś. Ruś, której nikt nie miał pretensji, nikt tam nie zmieniał granic. I co dalej? Wystąpienia te były równoczesne bowiem z Racławicami. Bitwa warszawska rozpowszechniła ją w całej Polsce. Gdyby zaś przeciwnie, Kościuszko został pobity przez nas pod Racławicami. Zaufanie pokładane w nim przez Polaków bardzo by się zmniejszyło i pozostałoby mu tylko zamknąć się ze swoimi zwolennikami i szczątkami wojska w Krakowie, gdzie nie mógł mieć żadnej nadziei otrzymania pomocy od innych oddziałów wojska. Nie byłby więc zasilany też i przez chłopów, a ci, którzy już z nim byli, wkrótce by go opuścili. No, trudno odmówić racji. Genialnie zauważył, to był dobry widać strateg, że sama bitwa była krzesaniem ognia, które padło na ląd, ale ten ląd zdetonował całą Rzeczpospolitą. Stąd próba określenia owego powstania jest ważna. Jest to oczywiście powstanie Kościuszki. Kościuszko tu czerpał pełnymi garściami i naśladował autorytet George'a Washingtona, który nie byłby ani pierwszym prezydentem, ani zwycięskim wodzem, gdyby go nie poparli zwyczajni farmerzy, którzy nagle zobaczyli, że mogą być ludźmi wolnymi od przemocy. A pamiętajmy, nie wszyscy chcieli. Niektórzy chcieli być przy koronie, bo się czuli Brytyjczykami. Mieli rodziny w Anglii, Szkocji, Walii i wcale im nie było po drodze się oddzielać. Ale entuzjazm tych pierwszych przygłuszył bojaźliwość tych drugich. No, a byli jeszcze zacięci wrogowie republikańscy, ci trzeci, no to się wynieśli do Kanady i tam mają królowę do dzisiaj. Natomiast tak jak rewolucja amerykańska przebiegała pod znakiem praw człowieka, godności. Don't treat me. Nie waż się mnie dotknąć. Z grzechotnikiem namalowanym, zresztą totem indiański, dokładnie z tym samym powiedzeniem, tylko po indiańsku, był wśród szczepu 7 plemion Cherokeesów. Ci powstańcy zaczynają używać indiańskich emblematów i wzorców. To nagle to zostaje przeniesione do wśród narodów Rzeczpospolitej. I z małej krakowskiej rewolucji, zainicjowanej zresztą poruszeniem kurpiowskim, jak już wspominaliśmy wcześniej, zbuntował się Madaliński, a 400 kurpsiów wsiąwszy na swe wozy, nawet nie na konie, i tak merdając nogami na wozach drabiniastych, pojechało całe bractwo wywracać kopce graniczne od Płocka, bo między już Modlinem a Płockiem, między Zakroczymiem a Płockiem już była gdzieś granica, czyli od tejże Ostrołęki poprzez Wisłę, tam się w Czerwińsku przeprawili na drugą stronę i tak powywracali wszystkie kopce. Czyli ta nienawiść do zaborów świetnie się tutaj odzwierciedliła. Szkoda, że nikt tego nie namalował, te kopce właśnie graniczne i ta wiejąca straż pruska. To by świetnie działało na wyobraźnię młodych i starych myślenie. Otóż nie byłoby takiego powstania. Byłoby mikropowstanie. Takie też były w naszym kalendarzu. Zwykle nazywaliśmy je przed powstaniem lub po powstaniem, czyli coś, co obramowywało zryw, ale każdy z wielkich naszych zrywów, czy to powstanie, czy to konfederacja, czy poruszenie zbrojne, charakteryzuje się jedną wyjątkową rzeczą. Sięga szczytu, sięga wszystkich możliwości. I chociaż one mogą być w danym momencie krótkotrwałe, 2 tygodnie, to wcale nie jest złą rzeczą. Powstanie nie musi trwać za długo. To nie jest wielką chwałą powstania styczniowego, że aż tak długo trwało, no bo i ludzi zginęło wielu, ale jest trwałą zasadą, że dotrwało do uwłaszczenia chłopów również przez cara, czyli powtórzenia czy zaakceptowania, zmuszenie go do zrobienia tego, co on swoim działaniem zabronił rządowi narodowemu. Chłopi stali się przez to obywatele. Tu zaczynają nimi być. Jak bowiem rzecz się rozegrała tuż przed bitwą? No, to jest 2 tygodnie po złożeniu przysięgi. Te 2 tygodnie zużył Kościuszko na sformowanie tak zwanej milicji obywatelskiej województwa krakowskiego. Pamiętajmy, że on ogłosił powstanie wyłącznie w województwie krakowskim. A to był strzępek tego, co zostało, bo krakowskie to głównie Podhale, Podkarpacie. O, to tam gdzieś się ciągnie. Natomiast po stronie północnej Wisły, tam gdzie Kraków, to tego Krakowa tam niewiele było, przepraszam, województwa krakowskiego. Niemniej miał on prawo nadane mu przez posłów Sejmu Wielkiego do, z racji przyjęcia urzędu naczelnika, do powołania chłopów, czyli podymnego. I rzeczywiście co 10 chłop ze wsi, a czasami ich więcej szło, bo byli ochotnicy, zostali ściągnięci do Krakowa. I tu rzeczywiście ktoś napisał, że 1 kwietnia oni weszli. To prima aprilisem ich nazwano. I zdążono jedynie przez owe właściwie 2 dni, bo 3 dnia już wymaszerowano, nauczyć ich podstawowej musztry. Zapewne wcześniej przybywali ci najbliżej mieszkający, ze słynnych Bronowic włącznie. Natomiast odbywały się jakby 2 rzeczy naraz. Pierwsza to jest funkcja przygotowania militarnego. No, chłopi starzy uczyli młodych, jak się robi kosą, czyli takiego młynka, że kosa śmiga nad głową, to trzeba umieć. I wtedy nie może podjechać jeździec na koniu, no bo by rozpłatał. Świetnie zabezpiecza, taka furcząca kosa robi takie wrażenie, że koń nawet ucieka. A druga rzecz, no to jednak obywatelskie wykształcenie. Oni się dowiadywali, że jest ojczyzna, a nie tylko ojcowizna, że nie tylko te morgi się liczą, ale te za wzgórzem to też jest ich ojczyzna. To jest bardzo ważny moment edukacyjny. Każdy młody człowiek musi przeżyć coś takiego, że ojciec mu pokaże, zobacz, to jest twoje dziedzictwo, tam do Tatr, a nie tylko to ta łąka. Sąsiad to też jest twój obywatel i oni to przeszli. Oni to odrobili tę lekcję i nie zawiedli Kościuszki. Aczkolwiek Kościuszko nie za bardzo im ufał i wiedział, że jak hukną armaty, to się cała ta czereda rozbiegnie i tyle będzie tego. No niestety tak było pod Szczekocinami, no ale tam był również błąd Kościuszki, bo niestety jego kolumna, prowadzona zresztą bohatersko przez Chorążego Bartosa, Wojciech mu było na imię, Głowacki na nazwisko. Nazwisko nadane przez Kościuszkę. I tam on padł właśnie, próbując powstrzymać tą panikę. Zresztą mu się udało częściowo i o Szczekocinach będziemy mówili w następne imieniny miesiąca, czyli 6 czerwca. A teraz powrót do Racławic. Racławice leżą na północny wschód od Krakowa i tak naprawdę to wieś owa nie ma wiele wspólnego z bitwą. Przez przypadek została tak nazwana lub jakiś bliżej nam nieznany sposób. Nigdy nie znalazłem wyjaśnienia, kto pierwszy użył owego słowa i dlaczego. Prawdopodobnie raport był stamtąd pisany, chociaż Kościuszko nocą już przecież wycofał się z pola bitwy. Natomiast poprawnie powinna się nazywać bitwa pod Dziemierzycami, ponieważ wzgórze Dziemierzyckie było centralnym punktem. Na wschód od tego wzgórza znajdowały się Janowiczki, za nimi Zakościele i dopiero za tym Zakościelem, tam jest takie duże skrzyżowanie, Górka Kościejowska na południe, a na północ dość długa, rzeczywiście duża wieś, Racławice. Ale do tych Racławic bitwa nigdy nie dotarła. Jedynie ostatnich Moskali już nocą goniono przez Racławicę, oni się tam pochowali po zagrodach. Natomiast cała bitwa rozegrała się między owymi Janowiczkami, Dziemierzycami i lasem pomiędzy nimi rozłożonym. Rozwinięcie się wojska rosyjskiego, pamiętajmy, tu było dwóch głównych dowódców, Bojarin, czyli szlachciura rosyjski, Tormasow i kozak Denisow. Między nimi panowała animozja, czyli swego rodzaju dystans kozaka, który zawdzięcza awans na generała swoim zdolnościom, i Tormasow, który z racji tego, że był synem bojarskim, dostał generała. Kozak wyraźnie nie lubił swojego szlacheckiego zwierzchnika, czy też kolegę, bo byli na równy stopniu. Co ma wpływ na bitwę? Otóż wzgórze Dziemierzyckie ciągnie się z południa na północ lub odwrotnie, właśnie rozdzielając dwie doliny. Dolinę Dziemierzycką i Smoniowice na południu i dolinkę Janowicką, zaczynającą się od Racławic, a kończąc przez Worcimowicach. Worcimowice by nie były warte wspomnienia, bo tam się nic nie działo w zasadzie. Tam Denisow się wycofał przez te Worcimowice, gdyby nie pochodził z nich Marcin. Marcin z Worcimowic, wedle naszego dziejopisa Długosza, trzymał sztandar królewski w bitwie pod Grunwaldem, który mu powierzono i który runął w czasie bitwy, gdy koń pod nim się zapadł w jakąś wykopaną jamę. I o ten sztandar stoczono bój, odzyskany przez Zawiszę z Garbowa, miał powrócić w ręce Marcina i trwać i powiewać do końca bitwy, a Marcin ów sztandar przywiózł do Worcimowic i miał go tam w kościele pokazować. Po czym trafił oczywiście do katedry wawelskiej. Tam wisiały te sztandary, aż się zestarzały i trzeba było robić nowe. Ale te Worcimowice to jest taki po prostu gwoździk, który nas łączy, łączy wielkie zwycięstwo z tym, no, średnim, powiedzmy. Rozwinięcie rosyjskie tylko częściowo zostało zaobserwowane przez stronę polską. Rosjanie nadchodzili bowiem ze wschodu i zaczęli przez las obchodzić wojska polskie od północy. Czyli znaleźliśmy się tak jakby z dwóch stron. Od południa ciągnął, jak wiemy, niezbyt szybko Denisow. Denisow zresztą miał za złe Tormasowowi, jak to później z ich korespondencji wynika, że go za późno zawiadomił i że go w złą stronę wysłał. On bowiem musiał obchodzić jakimiś wertepami i kiedy się znalazł na polu walki, to od Polaków oddzielał go bardzo pokaźny wąwóz, przez który przedrzeć się, jak on pisał, nie sposób. Jedynie artyleria go obstrzelała. On ponoć też odpowiedział i zwinął swoje wojska, uznając za niepotrzebną już stratę czasu mieszanie się do bitwy. Dla Polaków był groźny, bo jego atak, gdyby się jednak zdecydował, pewnie by okupił ogromnymi stratami, ale mógłby odebrać nam zwycięstwo. No na szczęście nie odebrał. Zaczęto już mniemać, pisze Zajączek, uczestnik tejże bitwy, w wojsku polskim, iż nieprzyjaciel cofać się zaczyna. Gdy nagle środkowa kolumna krętą drogą spuszczać się zaczęła z góry na dół, to z sąsiedniego wzgórza. Bateria polska z 6 armatami, armat złożona, na wprost tejże drogi dawała ognia przez cały ciąg ich marszu i wielu ludzi nieprzyjacielowi ubito. Kawaleria polska jechała ze wzgórza Dziemierzyckiego, zjechała w dół i w rejonie na południe od skrzyżowania dróg starła się ze szwadronami Muromcewa. Trzeba tutaj nadmienić, że Tormasow miał 2 podwładnych generałów też niższej rangi, mianowicie Pustowałowa, którego puścił na północ i który atakował z północy na południe, i Muromcewa, który atakował ze wschodu na zachód. Walka przebiegała z tymże Muromcewem ze zmiennym szczęściem. I jak sądzimy dzisiaj, dopiero zajęcie pozycji przez artylerię rosyjską i jej ogień spowodowały zamieszanie i częściową panikę w szeregach 2. Małopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej. A więc kawaleria Manżeta, to był Polak francuskiego pochodzenia, który starł się z Muromcewem, Rosjaninem rosyjskiego pochodzenia. 2 szwadrony uciekły, pozostałe cofały się z powrotem na wzgórze Dziemierzyckie, ścigane ogniem rosyjskiej artylerii, która stopniowo przenosiła ogień na samo centrum Polski, gdzie między 2 regimentami Wojska Narodowego, piechoty, skłębili się chłopi polscy z kosami, widłami i kto tam jeszcze co miał. Niektórzy mieli pałasze. Powstać miało wtedy zamieszanie. Dopiero otwarcie ognia przez prawą baterię polską doprowadziło do ustabilizowania położenia. Tak napisał Tormasow. Działanie artylerii nieprzyjacielskiej powstrzymało nasze natarcie. Było ono wprost okrutne. Rozbiwszy 1 rosyjskie armaty, ostatecznie pozostali Polacy na grzbiecie Dziemierzyckiego wzgórza, a Rosjanie u jego podstawy. A w tym czasie w lesie na lewo, czyli na północ, strzelcy nasi bili się z rosyjskimi jegrami. Strzelcy piechota, jegrzy kawaleria. Wycofanie kawalerii polskiej było spowodowane też pojawieniem się zagrożenia od północy ze strony owych jegrów Pustowałowa. Nieprzyjaciela tego dostrzeżono niemal w ostatniej chwili. Przerzucono zatem błyskawicznie z prawego skrzydła brygadę Wielkopolska. Przerzucona podjęła próbę wzbronienia przyjacielowi wyjścia z lasu. Bano się, że się całe centrum przerazi, że jest okrążone. Akcja ta nie miała wielkiego powodzenia, gdyż jazda rosyjska, współdziałając z jegrami, skutecznie odparła Wielkopolan, ale nie wyszła z lasu. Do tej pory jednak Kościuszko przeznaczał na ten odcinek kilka kompanii piechoty. W ten sposób ta część frontu polskiego zwróciła się w całości na północ, czyli prostopadle do szyku dotychczasowego centrum. Tormasow ze swej strony uznał, iż atak lewego skrzydła pod górę w ogniu dobrej polskiej artylerii jest zbyt ryzykowny, a jednocześnie grupa Pustowałowa już znalazła się na grzbiecie Dziemierzyckim i daje o sobie znać wystrzałami. Wiedział też, że ku Worcimowicom ciągnie Denisow, który za chwilę zastąpi jego lewe skrzydło. Zatem zabrał całe lewe skrzydło i przerzucił na środek. Postanowił więc dalszą częścią jegr wrzucić do tego lasu, aby ostatecznie opanować wzgórze i nawiązać kontakt z Pustowałowym. Skierował ku temu właśnie owe szwadrony Muromcewa odparte spod wzgórza. Teraz, jak można wnioskować, niepotrzebne były już te oddziały na lewym skrzydle, gdzie miał nadejść Denisow. Kościuszko odpowiedział na to zmontowaniem ataku w samo centrum rosyjskie. Wyszło ono z rejonu wzgórza 306, dzisiaj jest ono pięknie oznaczone, i prowadzono było mniej więcej na równoleżnikowo do wzgórza 261, też oznaczone dzisiaj, czyli na stanowiska ogniowe artylerii rosyjskiej. Głównym trzonem tego ataku była kolumna szturmowa złożona z około 320, niektórzy się doliczyli 317, ale dużą część znamy z imion i nazwisk kosynierów, mających na skrzydłach po obu stronach dwie kompanie 3 i 6 regimentu piechoty. Jedna zaś z kompanii regimentu pozostała na pozycjach wyjściowych, aby w razie czego niepowodzenia ataku stawić opór. A druga z kolei posunęła się, aby uniemożliwić nieprzyjacielowi połączenie się z kolumną Pustowałowa, czyli weszła między dwa oddziały rosyjskie, rozdzielając je skutecznie, walczące za lasem. Nie widziały się one. Atak poprzedziła artyleria polska nawałą ogniową obezwładniającą nieprzyjaciela. Kościuszko osobiście wyprowadził za stoku grupę kosynierów takim łukiem i nagle znaleźli się oni na wprost armat, która następnie obramowana przez piechotę 3 i 6 regimentu ruszyła w dół mimo silnego ostrzału. Sam Kościuszko na koniu stanął obok i jak podkreśla w swym raporcie Tormasow, towarzyszył pierwszemu szeregowi chłopów uzbrojonych w piki. Widząc naczelnika, szli za nim w ogień. Kolumna wzięła baterię rosyjską, a następnie rozbiła asekurujący ją batalion grenadierów. Kościuszko tak napisze w swym raporcie do narodu. Poszliśmy z frontu naszego z milicją dniem pierwszej z rekruta dymowego do obozu przybyło, czyli tą najwcześniej przybyło, z dwiema kompaniami tu już wymienionych regimentów na nieprzyjaciela i nie daliśmy więcej czasu bateriom jego, jako tylko dwa razy kartaczami wyzionąć na nas ognia, by wraz piki, kosy i bagnety złamały piechotę, opanowały armaty i zniosły tę kolumnę tak, że w ucieczce broń i patrosze rzucał nieprzyjaciel. No więc to jest ten słynny atak przez Kossaka ze Styką uwieczniony, kiedy idą chłopy na kosy, na armaty. No, były to groźne armaty, rzeczywiście. Nie strzelały pociskiem, tylko całą chmarą kul. Mała ilość zabitych wynikała również z tegoż drobnego faktu, że był to kwiecień i owi chłopi mieli kożuszki na sobie i sukmanę. A sukmana w Polsce była akurat bardzo silnie dziana. I te kule często grzęzły, nie przebijały się aż tak przez te podwójne, potrójne, czasem nawet poczwórne warstwy wełny i baranicy. W związku z tym wielu potem wysupływało kule z kartaczy, którymi w nich plunięto. No ale 50 parę kul za jednym strzałem mogło zabić ze 20 nawet osób. Ślaski, jeden z dowódców, przekazał ten moment następująco. Tak to opisał. Naczelnik sam zdobytym pałaszem atakował artyleryję z chłopami naszymi, których tylko 120 do tegoż ataku użył. No, nie wszystkich, część została z tyłu i obserwowała. I tak szczęśliwie, że po pierwszym z armat wystrzale, straciwszy tylko chłopów ze 16, z krzykiem przerażającym Szymku, Maćku, a dalej odebrali armat 3 dwufuntowych i kilka następnych. A potem razem z batalionem uderzyli całą swą siłą i ścianą na Moskalów. Batalion na bagnety, a chłopy na kosy. Dość, że rów wielki i długi wzdłuż lasu ciągnący trupami zapełnili. No rzeczywiście zginęło około 600 Rosjan wtedy. W straszny sposób zresztą, bo kosa jest obrzydliwym rodzajem broni, zostawia straszne rany, nawet jeśli nie zabije od razu. Innym ówczesny przekaz podaje tak. Było tych chłopów z 350. Też sprzeczne dane. W tej potyczce z pikami, kosami, a widłami, bez najmniejszego zmięszania, zaszedłszy z tyłu jednej linii, porwali się na 4 armaty. Nic ich granaty nie zdekoncentrowały. Tylko jak który padł, wołali, a słowo ciałem się stało, a potem do siebie, dalejże po nich. Gdy Tormasow zobaczył zagrożenie swojego lewego skrzydła, ściągnął natychmiast z powrotem Muromcewa, tego co miał się przedrzeć na północ, z 3 szwadronami jazdy. Z kolei Zajączek rzucił tu część kawalerii lewego skrzydła, będącej pod jego rozkazami. W każdym bądź razie, jak sądzimy dzisiaj, interwencja szwadronów Muromcewa nie miała powodzenia, a on sam ranny dostał się do niewoli. Przedstawia to zresztą obraz Kossaka. Muromcew się zasłania, dopadają go nasi ułani i woła pardon, czyli poddaje się. W tym czasie trwała walka ogniowa na lewym polskim skrzydle. Jednocześnie od południa nagle pojawił się Denisow. Także lewa kolumna nieprzyjaciela stanęła przed nami, podaje Zajączek. Lecz oddzielona będąc od Polaków wąwozem niejakim, nie mogła jak tylko dawać z armat do nas ognia. Nie mogła się przedrzeć, dodajmy od siebie, jak tylko dawać z armat ognia. Kościuszko, który wrócił z powrotem na grzbiet Dziemierzycki po owej drawurowej szarży chłopów, skupił uwagę na lewym swoim skrzydle, czyli na północy, tam gdzie Pustowałow się przebijał. Wziął resztę batalionów, które się jeszcze nie potykały w bitwie i uderzył na prawą kolumnę nieprzyjaciela. Atak ten dłużej trwał, aniżeli pomiędzy kolumnami środkowymi, czyli ten atak chłopów, ponieważ infanteria polska sama tylko ogniem nieprzyjaciela razić chciała, co ją więcej kosztowało ludzi, niż gdyby poszła wprost na bagnety. Tu miał Suworow rzeczywiście rację. Czasami szybciej je zdobyć, nie narażając się na ogień przeciw. Kościuszko, mimo swego nieukontentowania z tego sposobu walczenia, nieprędzej jednak tego dokazał, czyli ujawnił te swoje, aby strzelać przestano, aż się sam na czele półbatalionu pojawił, który najbardziej bliżej jego stał i rzucił się na nieprzyjaciela. Reszta wojska poszła za jego przykładem. A więc dwukrotnie staje Kościuszko na czele bezpośrednich ataków i je inicjuje, prowadzi, a potem już one same działają. Wówczas to od strony przeciwnej, wówczas to przedstawia Denisow od strony przeciwnej, to z pamiętników jego. Bardzo silna piechota nas zaatakowała. Dopadła też naszej kawalerii. Rychło pułkownik Pustowałow poległ, a razem z nim zostali wybici niemal wszyscy mężni jego jegrzy. Pozostali zaś uciekli do lasu. No i właśnie tam przez Racławice i przez te opłotki. Ja zaś z garścią mych kozaków trafiłem na poprzednią drogę, którą szedłem do bitwy i to samo uczyniłem, czyli mówiąc krótko, uciekłem. Nieprzyjaciel ścigał nas przez całą długość lasu, aż ciemna noc nas rozdzieliła. Atak polski rozbił 3 bataliony jegrów Pustowałowa na północy, który poległ, a reszty jego pododdziału wycofały się na owe właśnie Racławice. Może z powodu tego, że bitwę zakończono w Racławicach, dostała od niego nazwę. Najdłużej trwała walka w lesie. Tu również do akcji wprowadzono chłopów i nimi rozbito nieprzyjaciela. Tymczasem Denisow wszedł na wzgórze Dziemierzyckie, mając na lewym skrzydle 3 bataliony muszkieterów, na progu 3 szwadrony jazdy, przed które wysunął się pułk kozaków Orłowa. Sytuacja dla strony polskiej znowu zrobiła się trudna. Wprawdzie w wyniku dotychczasowej akcji Tormasow już był całkiem rozbity, jednocześnie jednak szyk polski był też rozczłonkowany. Rozeszły się gdzieś te oddziały po tych polach. Część wojska pozostawała na grzbiecie, część była w lesie, część na skrzyżowaniu dróg właśnie do owego Worcimowa. Worcimowic. Stąd utworzenie nowego frontu przeciw Denisowowi nie było już takie łatwe. Na razie znajdowała się naprzeciwko niego druga małopolska brygada kawalerii, która uczyniwszy zwarty szyk, no, robiła za 3 kawalerie. Być może, iż zmieniono stanowisko również ogniowe prawej baterii, która odpowiedziała na strzały Denisowa. Kozacy Orłowa podjechali bliżej polskich stanowisk, w ślad za nimi zbliżyli się husarzy woroneżcy i dragoni smoleńscy. No, można powiedzieć całe imperium. Być może właśnie wtedy w brygadzie Małżeta znów wybuchło zamieszanie. Niektórzy zaczęli uciekać, widząc zbliżających się kozaków. Charakteryzowały ich bowiem długie piki, którymi zadawali śmiertelne ciosy, zanim w ogóle można było ich tą kosą dopaść. Ostatecznie Denisow uznał, że nie ma możliwości wznowienia bitwy. Piechotę zwinął w czworobok, zszedł ze wzgórza Dziemierzyckiego w rejonie między pod Młynem a Wrocimowicami, wszedł na wzgórze Kościejowickie, to już na południowym wschodzie, i tam połączył się z resztkami rozbitego Tormasowa, aby następnie ruszyć do Skalbmierza. Straty Polski miały wynosić 100 zabitych, to tak w zaokrągleniu, i tyleż rannych. Rosjanie stracili 700 żołnierzy oraz 12 armat. Armaty świadczyły często o zwycięstwie. Armia polska pozostała na polu bitwy do zmierzchu. Jednakże w jej szeregi wkradło się pewne zamieszanie. Dlatego też Kościuszko nakazał szybki odwrót. Rozpoczęto go o północy i przez Zieleńce, Prandocin, rankiem osiągnięto Słomniki, te same, do których weszli legioniści, czy też pierwsza kompania kadrowa Józefa Piłsudskiego. 6 kwietnia, dwa dni później, Kościuszko cofnął się jeszcze dalej do Bosutowa, na północ od Krakowa, nad rzeką Dłubnicą i rozpoczął organizowanie obrony na linii tej rzeki. Denisow natomiast, który początkowo wycofał się na Kazimierzę Wielką nad Nidzicą, 6 kwietnia połączył się tam z własnymi oddziałami i 8 wrócił do Skalbmierza, wysunął swe oddziały nad Sierniawę, na odcinku od Koszyc do Słomnik, no wszystko jest na północ od Krakowa, rozpoczynając blokadę rejonu krakowskiego. Wojna w tym rejonie przeszła więc z ruchomej w stadium pozycyjne. I tutaj mamy krótkie podsumowanie. Kraków z peryferii nagle stał się głównym punktem ściągającym wszystkie oddziały rosyjskie na siebie. Dzięki temu niemal natychmiast eksplodowały inne województwa małopolskie. Już mówiliśmy, że zerwała się Lubelszczyzna, Sandomierszczyzna ogłosiła przystąpienie do powstania. Wreszcie wybuchło powstanie części ruskiej, czyli dziś ukraińskiej, w województwie chełmskim i ruskim ze stolicą we Lwowie. Lwów był odcięty, ale część województwa została po tamtej stronie. A zatem już dwa narody Rzeczpospolitej biorą w tym udział. Ostatecznie nasze powstanie kościuszkowskie możemy śmiało nazwać z racji dnia wybuchu marcowym, ale z racji zasięgu powstaniem wszystkich narodów Rzeczypospolitej. Dosięgnie ono bowiem tuż po wybuchu insurekcji krakowskiej 16 kwietnia. Za 10 dni rocznica, za 12. Żmudzi. Żmudź obchodzi tę rocznicę jak własną. Dobowiem żmudzcy chłopi, jak krakowscy pod Racławicami, ruszyli tam do walki. Stąd zakończenie naszego hymnu, który urywa się na 4. zwrotce, ale ma jeszcze 2. Na Żmudzi śpiewa się nieco inaczej. My mamy Niemiec Moskal nie osiędzie, gdy ją wszy pałasza, zakrzykniemy wiwat wolność i ojczyzna nasza. Na to zewsząd wolne głosy, dość już tej niewoli. Mamy racławickie kosy, Kościuszkę Bóg pozwoli. Na Litwie się śpiewa, Litwa ma szawelskie kosy, Kościuszkę Bóg zezwoli. A zatem mamy bardzo piękną odmianę tegoż powstania, z genezy własną, a wspólną w celu, do której dołączy również ziemia białoruska, czyli naród białoruski, organizowany, zwany Litwą wtedy, organizowany przez patriotów, z których przecież Kościuszko się wywodzi. Na koniec pewna anegdota bardzo istotna, która pokazuje, że naczelnik państwa i wszystkich jego narodów był również Białorusinem. Jest to wdzięczne, bo nauczmy się dzielić. Nam nie ubędzie, a inni mają prawo do dumy, ale jak my potwierdzimy, że oni tak mają prawo, to ich duma jest niezagrożona, nie ma wyrywania go sobie. Otóż naczelnik, jak wiemy, trafił do niewoli, wyzwolił go, czy uwolnił na słowo honoru car Paweł, który bardzo swej matki nie lubił za jej się złe prowadzenie i parę innych grzechów i uściskał nawet Kościuszkę, obdarował go, przyznał mu jakąś pensję. Kościuszko podejrzewano dlatego też nie poparł Napoleona, żeby pozostać jednak wierny przysiędze, że nie będzie walczył, że będzie już takim pomnikiem trochę za życia i tak było. Zamieszkał w Breteuil u przyjaciół, celnerów, takiej rodziny szwajcarskiej pod Paryżem. Taka niewielka, można powiedzieć, wiocha, choć z dworkiem, no, banlieue, czyli takie otoczenie, takie no trochę jak u nas Otwock może. Albo Sulejówek, o, dobre porównanie. I kiedy w 1814 roku wojska rosyjskie, kozackie głównie, ale i wszelkie inne, podeszły pod Paryż, zamykając go, poddał się 31 marca. Wielka bitwa pod bramą Saint-Claude, gdzie Polacy się też wsławili, takie ostatnie starcie, zanim wrócił Napoleon w następnym roku. Wtedy wielu tychże rosyjskich jegrów za furażem, no mówiąc krótko, rabowało po wsi. I nagle z wielkim wrzaskiem przybiegli chłopi francuscy. Citoyen Kościuszko, Citoyen Kościuszko, obywatelu Kościuszko, ratuj nas, sauve-nous. Tutaj jacyś gadają po słowiańsku, nic nie można zrozumieć. No i rabują. No, wojska napoleońskie, trzeba przyznać jedno, że rzeczywiście, jeżeli już rabowały, to płaciły potem za to. Jeździł taki kasjer i wypłacał, szczególnie na terenach sprzymierzonych. Natomiast tutaj, no, zachowywali się jak na wojnie. I do takiej właśnie szopy wszedł naczelnik, stanął tak na środku, jak kowboj na ulicy miasteczka i powiedział po białorusku, a ja takich batożyć kazałem. Chłopy spojrzały najpierw, co to za jeden. Nagle jeden szturcha drugiego, Wańka, ty patrz, naczelnik. I jakich tam było pełno w tej stodole, padli na kolana, całując mu ręce. Francuzi osłupieli. Król, jaki u nas mieszka, mówi, przyszli gdzieś z dalekiej Azji, a tu się kłaniają naszemu obywatelowi. I dopiero się okazało, że to były białoruskie chłopy, pociągnięte do armii, które dobrze Kościuszkę pamiętały. On był ich, a oni jego. No, gdy we Francji nastało monarchia, Kościuszko jako republikanin opuścił ją i zamieszkał w jedynym republikańskim kraju dużych rozmiarów, bo było jeszcze San Marino, czyli w Rzeczpospolitej czy Konfederacji Szwajcarskiej. Żył w miasteczku już dość dużym o nazwie Solura, Solothurn po niemiecku. I tam do końca opiekowała się nim rodzina celnerów, szczególnie ma córka tych państwa, Tadea, którą on do chrztu podawał. On był chrześcijaninem do końca, choć miał takie poglądy trochę deistyczne, ale nie był masonem na przykład, co mu niektórzy zarzucali. I tam u nich wytwarzał bardzo ciekawe, czas sobie miał rzeczywiście lękową nerwicę. Lękał się, nie umiał wyjść do ludzi, nie umiał błyszczeć, nie wybijał się, a mógł mnóstwo wykorzystać. Opowiadają szwoleżerzy gwardii w jednym z pamiętników bodajże Niegoleskiego, że długo przyglądał się jakiś człowiek, gdy oni poili konie w Sekwanie. Nagle jeden się zerwał i krzyknął: patrzcie, naczelnik! Wtedy on naciągnął kaptur i zniknął im w oczy. Ci się rzucili w pogoń, żeby dopaść, żeby go uczcić, żeby go ucałować, żeby mu podziękować. Niestety Kościuszko bał się takich rzeczy. Był człowiekiem lękowym. Stracił miłość swego życia, choć osoba, którą kochał, panna Sosnowska, usiłuję sobie imię przypomnieć, chyba Maria, została żoną Lubomirskiego, była mu wierna do końca i on jej. To jest coś pięknego, to jest coś, co ginie, coś, co może się wskrzesi w sercach tych, którzy mnie dzisiaj słuchają. Mamy rok Kościuszki, pamiętajmy o nim. Dziękuję za uwagę, do spotkania za tydzień. Znowu będzie jakaś rocznica.